Dobry wieczór. Witajcie w ten chłodny wieczór. Ktoś żartobliwie powiedział, że się ostatnio rzeźko zrobiło. Nie wiem jak u was, ale troszeczkę można to było odczuć, choć z drugiej strony, nie wiem, pamiętam jakieś 30 lat temu właściwie to było zupełnie normalne, że przez miesiąc czy dłużej były mrozy, był śnieg i właściwie nikogo to nie dziwiło. Dzisiaj dwa dni powodują trochę zamieszania. Ale faktycznie zrobiło się rzeźko. Dlatego tym bardziej cieszę się, że jesteście tu dzisiaj na tym miejscu i że mróz was nie zatrzymał, że wspólnie razem będziemy mogli zrobić kolejny już czwarty krok, jeżeli chodzi o listy Pawła, o jego działalność, o to, co nam pozostawił, a tak jak wielokrotnie powtarzałem, to ogromne bogactwo, z którego możemy czerpać. I dzięki temu, że Bóg używał go w cudowny sposób, my dzisiaj możemy się karmić tym słowem, które jest ponadczasowe, które przemawia w cudowny sposób również dzisiaj do nas i nic z niego nie przeminęło. Wiele rzeczy przemija i to możemy zauważać, ale Boże Słowo jest niezmienne i Boże Słowo jest cudowne. Ono dzisiaj mówi do nas w ten sam sposób, jak mówiło setki lat temu do tych, do których było ono kierowane. Apostoł Paweł, tak jak w zeszłym tygodniu też sobie mówiliśmy, wyrusza w podróże misyjne i dzisiaj chciałbym, abyśmy popatrzyli troszeczkę dalej, czyli druga podróż misyjna apostoła Pawła. Dlatego będę o niej mówił troszeczkę na wstępie, ponieważ związane jest to bezpośrednio z listem, który chciałbym dzisiaj krótko przedstawić. Bardziej z zagadnieniami niż samym listem, ponieważ wiemy, że treść tego listu jest tak każdego jest na tyle głęboka, że wiele, wiele kazań było powiedzianych, jeszcze z pewnością będzie powiedzianych na temat listu do Filipian, ponieważ dzisiaj chciałbym, abyśmy zerknęli przez tą krótką chwilę na list do Filipian. Apostoł Paweł podczas swojej drugiej podróży misyjnej, są to lata 50 do 53 naszej ery, przede wszystkim jego głównym zamiarem, gdy wyruszał w tą podróż, było to, żeby udać się do miejsc, w których już był, w którym gdzieś zostały założone zbory, w którym powstały społeczności i chciał pojechać w te miejsca, aby utwierdzić te zbory, aby znowu z nimi troszeczkę być, aby dodać im otuchy, zachęty, ażeby wspólnie z nimi spędzić czas i to jakby przyświecało temu, ażeby udać się w kolejną podróż misyjną. Tak jak pozwoliłem sobie na taki malutki żart, mam nadzieję, że wybaczycie, może miał takie dzisiaj zdiagnozowanie ADHD, nie mógł usiedzieć na miejscu i to jest wspaniałe, ponieważ w jego sercu było pragnienie, ażeby być z ludźmi, ażeby mieć społeczność z ludźmi, ażeby coś im przekazać, ażeby wzmocnić ich wiarę, ażeby się z nimi spotkać. I to jest pierwsza lekcja dzisiaj znowu dla mnie. Ażeby być w społeczności, ażeby mieć społeczność, ażeby przebywać z tymi, którzy są własnością Pana. Takie spotkania jak dzisiejsze, jak ta środa, to jest wyjątkowy czas. Czas, w którym możemy mieć społeczność z Bogiem, bo On jest pośród nas obecny, tak obiecał w swym słowie, ale możemy mieć społeczność sami z sobą. I to nas buduje, to nas cieszy, mam nadzieję, to nas kształtuje, bo dobrze jest być w domu. Dobrze jest przebywać z rodziną, z tymi, z którymi mogę mieć wspólne tematy, z którymi mogę rozmawiać nie tylko o pogodzie, ale o czymś głębszym, bardziej doniosłym, uczyć się i czerpać z tego jak najwięcej. I wierzę, że to było pragnieniem Pawła. Paweł chciał być w tych miejscach, które już poznał i chciał po raz kolejny się tam udać, ażeby umocnić siebie, ale też te wspólnoty. Zanim wyruszył, nieco poróżnił się z Barnabą, jak wiemy, o udział Marka w jego zamierzeniu, więc doszło tam do małego sporu, konfliktu, w związku z czym jakby ich drogi się rozeszły, Paweł wyrusza w drogę z Sylasem. Wyrusza w drogę, później też, gdy dociera do Listry, zaproponował współpracę Tymoteuszowi. Wspólnie razem udali się, przeszli Frygię, natomiast w Galacji na dłuższy czas zatrzymała ich niestety choroba Pawła, o której wiemy, czytamy sobie Bożego Słowa. Ale stało się coś jeszcze więcej. Gdy później udali się do Bityni, chcieli udać się, przepraszam, do Bityni, sprzeciwił się temu Duch Święty. To jest niezwykle ciekawe wydarzenie. Duch Święty jakby staje tutaj na drodze Pawła, staje na drodze jego zamiarom i w związku z tym nie udają się do Bityni, ale udają się do Troady. Tam dołącza do nich Łukasz, a następnie prowadzeni przez Ducha Świętego drogą morską docierają do Macedonii. I w ten sposób, dzięki działalności Ducha Świętego, Ewangelia dociera do Europy. Dlatego właśnie pozwoliłem sobie o tym wspomnieć, ponieważ jest to takie dla mnie przynajmniej bardzo istotne. Duch Święty staje na drodze jego planów, tego, co sobie zamierzył, i posyła go w innym kierunku, ażeby Ewangelia mogła dotrzeć do Europy. I Ewangelia dociera do Europy i na pewien czas zatrzymują się Filipi. Tam zakładają zbór i to jest pierwszy zbór, można powiedzieć, na terenie Europy. Do tej pory wszystko to, co się działo, mogliśmy to obserwować, czytać i wszystko, co mówiliśmy, dotyczyło Azji, Azji Mniejszej. Natomiast tutaj po raz pierwszy mamy coś wyjątkowego. W tym właśnie czasie, podczas drugiej podróży misyjnej, Paweł zakłada pierwszy zbór na terenach europejskich. Tam oczywiście też dużo się dzieje. Zatrzymują się pewien czas w Filipii. Po uwolnieniu demona z opętanej osoby zostają pojmani, oskarżeni o zakłócenie spokoju, wtrąceni do więzienia, wychłostani, ale to również to miejsce, w którym podczas ich krótkiego pobytu w więzieniu, gdy uwielbiają Pana, dochodzi do trzęsienia ziemi. Mury więzienia się zatrzęsły. Wiecie, to kolejna rzecz, która przypominała mi, jak wielka siła jest w modlitwie. Jak wielka siła tkwi w rzeczach, które daje nam Pan. Nawet miejsce, na którym byli, się zatrzęsło. Ze względu na to, co robili, ze względu na to, że oddawali Bogu chwałę, że śpiewali Mu hymny pochwalne, że uwielbiali Jego imię, zatrzęsły się mury więzienia. I tak zadałem sobie takie pytanie, czy dzisiaj jest to możliwe? Bóg się nie zmienił. Bóg jest wciąż ten sam. Mamy wciąż tego samego Boga, do jakiego uwielbiali, do jakiego zwracali się Paweł i Sylas tam w więzieniu. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wiemy, że jesteśmy i możemy dożywać takich właśnie rzeczy. Wszystko zależy i tkwi w nas. To tkwi we mnie, w mojej wierze, w moim zaufaniu, w tym, jak odbieram mojego Boga, jak bardzo mam świadomość tego, przed kim stoję i kto jest moim Panem, ale też moim przyjacielem. Jak bardzo wierzę w to, że Bóg jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. I On chce dzisiaj w twoim i moim życiu czynić rzeczy wielkie. To kolejna lekcja, która tak już na wstępie płynie z tego, jakby co mogę widzieć po raz kolejny w życiu Pawła. Otworzyły się drzwi więzienia, ale wiemy, że oni tam pozostali. Ale później, ze względu na obywatelstwo rzymskie, zostają uwolnieni. Nie pozostają długo na miejscu, bo w Tesalonice to jest kolejne miejsce, do którego docierają. Tam pozostają w domu Jazona, ale znowu ze względu na nieprzychylnych Żydów powstają jakieś zamieszki. Znowu coś się dzieje takiego, znowu napotykają na przeszkody. Ale jak wiecie, Pawła takie rzeczy nie zrażają. On nie pozostaje na miejscu. On jakby nie daje za wygraną. Może wielu z nas, może ja w tym miejscu również bym powiedział, no po raz kolejny, znowu z przeciwności. Ile razy mógłbym, Panie Boże, przecież to czynię dla Twojego imienia. Dlaczego spotyka mnie to i tamto? Z tej historii płynie dla mnie kolejna ważna lekcja. Paweł nie zrażał się, nie narzekał, ale z uporem, pomimo tego wszystkiego, co go spotykało, brnął dalej. Bo wiedział, że są ludzie, tak jak powiedziałem ostatnio, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię. Są jeszcze kolejne miejsca, do których ta Ewangelia może dotrzeć, a on poczuwał się jako ten, który posłany po to, ażeby głosić, chciał ją tam zanieść. I lekcja numer 3. Pan Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię. Jak często znajduję wymówki, jak często małe rzeczy stają się dla mnie osobiście przeszkodą, ażeby nie iść. Może to osoba, może sytuacja, może miejsce. Ile razy znalazłem wymówkę, ażeby zrobić coś innego niż to, do czego tak naprawdę Bóg mnie osobiście powołał. Straciłem czas i może ktoś, na czym ubolewam, nie usłyszał dobrej nowiny. Gdy czytałem tą historię, gdy czytałem to, po kolei analizowałem sobie tą podróż Pawła, tą drugą jego podróż misyjną, to jakby coraz kolejne rzeczy chciałem zauważać też w swoim życiu. I chcę wyciągać z tego lekcję. I chcę zobaczyć, że pomimo tego, że również tam w tej Tesalonice, ze względu na te zamieszki, również zostają oskarżeni, to wkrótce znowu wychodzą na wolność. Po co? Po to, żeby iść dalej. Po to, żeby znowu wkraczać na nowe tereny. A wkraczali na teren wroga. Myślę, że ta modlitwa, która płynie z ust Jabeza, gdzieś tam przypomniała mi się tu, studiując to słowo, Panie, Ty poszerz moje granice. I to nie chodzi o to w tym wszystkim, ażebym w swoim życiu miał więcej, 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 ale o to, żeby Bóg poszerzył moje granice, abym mógł wstąpić na terytorium wroga. Abym mógł zanieść dobrą nowinę tam, gdzie jeszcze panuje ciemność. Tam, gdzie jeszcze nikt nie usłyszał. I Paweł to robił. I Paweł nie zawahał się, pomimo tego, że po raz kolejny gdzieś tam odczuł z ludzkiej strony takie nieprzyjemności, znalazł się w trudnej sytuacji, znowu wkroczył na nowe tereny. I udaje się dalej, do Berei, tam gdzie początkowo ta działalność rozwija się bardzo pomyślnie, ale znowu gdzieś tam docierają Żydzi z Tesaloniki, którzy wywołują rozruchy. Paweł w wyniku tego udaje się do Aten. I to, co dzieje się cudownego w Atenach, to jest to, co wielokrotnie również tutaj było mówione z tego miejsca. Dociera do Aten i tam na Areopagu wygłasza tą cudowną mowę. Tam, gdy widzi ten wspólny element, gdy widzi ten głaz, na którym jest napisane dla nieznanego Boga, to pozwala mu znaleźć punkt zaczepienia i mówić o tym, którego on zna. I to jest cudowne, że Bóg zawsze daje jakieś możliwości. Że Bóg zawsze daje jakiś punkt zaczepienia. Że Bóg pozwala zawsze znaleźć coś, co pozwala nam wprowadzić rozmowę na właściwe i pożądane przez nas tory. Bo przecież możemy cały wieczór mówić o wielu, wielu innych rzeczach. Ale wierzę w to i gdy tak nad tym się zastanawiałem głęboko, to wiem, że zawsze Bóg daje możliwość, ażeby wykorzystać coś i zacząć mówić o dobrej nowinie. Paweł to uczynił. Paweł mówi na Areopagu i znamy dokładnie tą historię, że tam, ta mowa Pawła zostaje, jakby pozwalają mu na to, ażeby mówił o tym Bogu, którego on dokładnie poznał. Później udaje się w dalszą podróż, dociera do Koryntu i tam poznaje Akwilę i Pryscylę. Tam przez pół roku z nimi przebywa. Tam to już nie tylko jest jego działalność misyjna, ale też jakby ta praca fizyczna, ale wspólnie razem nawiązują cudowną relację i później wraz z Priscylą i Akwilą przybywa do Efezu, a następnie przez Cezareę wraca do Jerozolimy. To tak pokrótce, ta jego druga podróż misyjna, ale mówię o niej dlatego, że to jedno ważne wydarzenie, które jest powiązane z tym, co się stało później, a mianowicie z napisaniem listu do Filipian, do zboru, który założył w tym właśnie czasie, podczas tej pierwszej podróży, jako pierwszy zbór na terenach europejskich. Stąd chciałem jakby zwrócić naszą uwagę na ten właśnie cudowny moment. Okej, miasto Filipia to miasto, które swoją nazwę wywodzi od imienia Filipa, władcy macedońskiego, który był ojcem Aleksandra Wielkiego. Wcześniej to miejsce było nazwane Krenides, miasto źródeł, a to ze względu na oczywiście źródła, które wokoło tam wszędzie się znajdowały, zraszały w cudowny sposób ten płaskowyż, na jakim to miasto było położone. Miasto to wkrótce po założeniu go zajmuje Oktawian, i miasto to staje się rzymską kolonią, gdzie obowiązywały prawa rzymskie. Miasto to było dosyć specyficzne, dosyć ciekawe, ponieważ upodobali je sobie, tak jak o tym mówią przekazy historyczne przynajmniej, wszyscy emerytowani rzymscy dostojnicy. Dlatego też było niezwykle ważnym i ciekawym miejscem, ale też panowały tam specyficzne prawa. Władzę tam sprawowali tak zwani dumwirowie, czyli zazwyczaj dwie osoby, które o tych samych poglądach jakby zarządzały całością, a jak mówiłem w tym przypadku, byli to emerytowani rzymscy żołnierze. Jeżeli byśmy chcieli przez chwilę zastanowić się nad adresatami, nad czasem powstania, miejscem i tak dalej, to chciałbym jednak tutaj podkreślić jakby na wstępie autorstwo, ponieważ bardzo często ludzie próbują podważać pewne rzeczy. Nawet jeżeli wyraźnie z tekstu to wynika, to gdzieś tam ciągle szukają pewnych przesłanek, ażeby zasiać niepewność, ażeby pokazać, że jednak może nie tak. I czasami jest to według mnie bezsensowną dyskusją, ale jednak. Jeżeli chodzi o list do Filipian, to starożytne chrześcijaństwo i cały późniejszy świat jednoznacznie przypisywało oczywiście autorstwo apostołowi Pawłowi. Sam Paweł przedstawia się tutaj w tych pozdrowieniach na początku swojego listu, choć pisze Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie. Ale myślę, że patrząc na to, co dalej możemy z tego listu wyciągnąć i na wszystko to, co możemy zwrócić uwagę w liście, nie pozostawia to nam żadnych wątpliwości, że autorem tego listu jest sam Paweł. List do Filipian zresztą bardzo mocno pokazuje nam pewien styl, o którym mówiliśmy na jednym z pierwszych naszych spotkań z tego tematu. Pokazuje nam to, w jaki sposób Paweł bardzo charakterystycznie i w cudowny sposób przekazuje pewne rzeczy, jak pisze, jak się wyraża. I oczywiście to wszystko powoduje, że właściwie nie pozostawia, przynajmniej dla mnie to osobiście, żadnych wątpliwości. Jeżeli w zeszłym tygodniu mówiliśmy troszeczkę na temat listu do Galacjan i tam, jeżeli pamiętacie, to też pozwoliłem sobie jakby zasugerować pewne słowo kluczowe i ten werset przewodni tego listu, to jeżeli miałbym się spróbować zrobić to samo, biorąc pod uwagę list do Filipian, to dla mnie osobiście takim słowem kluczowym tego właśnie listu, po którym chciałbym go rozpoznawać i który pozwala mi jakby skupiać swoje myśli nad jego treścią, to słowo radość. W liście do Galacjan mieliśmy wolność i tam jakby to mocno się przewijało w tym całym liście. Natomiast jeżeli chodzi o list do Filipian, to tak bardzo mocno przemawia do mnie słowo radość. A kluczowy werset tego całego listu to 4 rozdział, 4 werset, łatwo zapamiętać. I to słowo mówi tak wyraźnie: radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. List do Filipian. Adresatem tego listu, a więc odbiorcą, jest społeczność Filipii. I to jakby bardzo jasno wynika również z samego tekstu, z 1 rozdziału, do wszystkich tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Wiemy, gdzie znajdował się już ten zbór, ponieważ to sobie pozwoliłem przedstawić w tej zarysie drugiej podróży jego i o tym, co mówiliśmy przed chwilą. A więc mamy to pierwszy chrześcijański zbór w Europie. Gdybyśmy popatrzyli na przekazy historyczne, to wynika z nich, że przede wszystkim składał się z nawróconych pogan, wśród których znajdowała się też z pewnością żydowska mniejszość. Ale dzięki przekazowi biblijnemu, który mamy w Dziejach Apostolskich z kolei, w 16 rozdziale, i tam gdybyśmy się mogli zagłębić, choć nie mamy na to dzisiaj czasu, wersetu 12 do 40, to mamy bardzo dużo informacji na temat właśnie powstania zboru w Filipii. Wiemy, że powstał na skutek tej duchowej interwencji, na temat interwencji Ducha Świętego. Duch Święty kieruje Pawła w tamten właśnie region, więc to było Boże zamierzenie. I to jest kolejna lekcja, która dla mnie płynie. Czasami nawet w najszczerszych, najlepszych intencjach mogę mieć jakieś swoje plany. Ale jeżeli pozwolę, aby Duch Święty nas używał, jeżeli pozwolę, aby Duch Święty mnie użył, to zawsze będzie to jeszcze większym, wierzę, pożytkiem. Dlatego to mnie również zachęca, ta sytuacja zachęca mnie do tego, żeby wsłuchiwać się w Boży głos, żeby oczekiwać przede wszystkim tego, co Bóg od nas oczekuje, żebym był gotowy i nastawiony na to, że Bóg chce mnie użyć, ale nie według tego, jak ja chcę. I tutaj gdzieś tam moje myśli uciekają znowu w stronę Jonasza, prawda? Gdzie Bóg chce go posłać, że pójdziesz do tego miasta i tam będziesz im głosił, a on ma swój plan na to wszystko, prawda? I ucieka w drugą stronę. Ale Bóg wiedział, gdzie będzie potrzebny. Bóg wiedział, dlaczego skierował do niego te słowa, że ma iść właśnie tam, do tego dużego miasta, że udasz się właśnie do Niniwy, ażeby im głosić. I Bóg wykonał swój plan. I to samo widzimy tutaj w tej sytuacji. Duch Święty chciał Pawła właśnie tam, ażeby Filipi powstał ten zbór. I dlatego też skierował go w to miejsce. Paweł, co ciekawe, gdy przybywa tam na to miejsce około 52 roku, najpierw zwraca się oczywiście do Żydów w związku z swoją praktyką, którą przyjął już podczas pierwszej podróży, podczas tego, co tam mogliśmy widzieć, zaobserwować, ale też oczywiście w związku z tym, że nie była to zbyt duża grupa, nie mieli własnej synagogi, a jak wynika z przekazów, swoje nabożeństwa odprawiali nad rzeką. Co ciekawe, pierwsza nawrócona osoba tam, jak też niesie przekaz, to Lidia, sprzedawczyni purpury, o której też dobrze wiemy, o której też jakby czytamy to wspaniałe świadectwo, to jej dom później staje się taką przystanią dla misjonarzy. To ona staje się wierną służebnicą Pana. Wiemy, że wkrótce później przy zakładaniu tego zboru mamy ten konflikt. Paweł dostaje się wraz z Sylasem do więzienia i o tym mówiliśmy jakby. Nie będę tu już do tego w tym momencie wracał. Ale gdy Paweł kończy swoją podróż, gdy wraca po tej zakończonej drugiej podróży, jakby w jego sercu, bo to będzie widać w trzeciej jego podróży, w której się wyprawia, w jego sercu jest już ogromne pragnienie, ażeby znowu się udać i ponownie odwiedzić zbór założony w Filipii. Dlatego, że również z tego listu, o którym dzisiaj chciałbym troszkę powiedzieć, ale też z dalszych przekazów, wiemy, że jego te relacje z braćmi i siostrami w tym zborze były wyjątkowo serdeczne. Ten zbór w wyjątkowy sposób był mu bliski, dlatego też jakby patrząc na ten list i na to, co mamy w tym liście, te informacje, wiele, wiele rzeczy jakby nam się zaczyna po prostu układać. Dlaczego na przykład go tak gorąco wspierają, również finansowo, dlaczego się tak o niego troszczą, te relacje były niezwykle bliskie. Ten miejsce, ten zbór był bliski bardzo jego sercu. Gdybyśmy chcieli zastanowić się przed chwilę nad tym, gdzie powstał ten list, to z jednej strony, czego będę się trzymał, przyjmuje się taki pogląd, że list został napisany w Rzymie. Możecie natrafić jeszcze na inne teorie, które będą bardziej kierować myśli w stronę Cezarei lub Efezu. Ale wydaje mi się, że jest parę bardzo ciekawych rzeczy, które mocno przemawiają za tym, że był to jednak Rzym. Jakie to rzeczy? Przede wszystkim to, że Paweł pisząc list do Filipian jest w więzieniu. I to jasno wynika z tego listu, z treści tego listu. Wiemy, że znajduje się w więzieniu. Nadzieja na uwolnienie i pomyślny wynik jakby procesu wydaje się tu tak bardzo mocna i jakby mocniej przemawia, niż jeżeli miałoby to mieć miejsce w Cezarei. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że gdy przebywał w Cezarei, to przecież powołuje się tam, jeżeli pamiętacie, odwołuje się do cesarza. Natomiast tutaj tego nie czyni. W związku z czym myślę, że miał w sercu to, że w krótkim czasie zostanie uwolniony na podstawie tego jego osobistego świadectwa i tym, kim jest. Po drugie, czytamy tutaj o tym, że gdy głosi Ewangelię w więzieniu, to dowiaduje się oni wszyscy, którzy są na zamku. W niektórych tłumaczeniach mamy użyte takie słowo. Jest też Pałac Cesarski, na przykład Biblii Gdańskiej, bądź też w innym tłumaczeniu znajdujemy słowo pretorium. Co ma na myśli? To najprawdopodobniej rzymskie koszary, gdzie przebywali pretorianie, a oni stanowili osobistą gwardię cesarza. Tego wyrażenia nie można by absolutnie zastosować do więzienia Heroda w Cezarei, a tym bardziej w Efezie. Dlatego to jest kolejna rzecz, która przemawia za tym, że list ten musiał być napisany w Rzymie. I wreszcie to określenie z domu cesarskiego z 4 rozdziału 22 wersetu jeszcze w mniejszym stopniu może odnosić się do domu Feliksa, bardziej to może do chrześcijan będących dworzanami cesarza. Jeżeli chodzi o czas napisania tego listu, to datuje się go około na 61 rok bądź też początek 62 roku. Co ciekawe, i na co też natrafiłem, może to też was zainteresuje, bo czasami jest tak, że ludzie podważają autentyczność pewnych rzeczy. No mają takie hobby i lubią jakby zarzucać, czy pewne rzeczy są autentyczne. Tak na przykład co do autorstwa, to co mówiłem na wstępie, ale też również znalazły się głosy, które podważały jakby autentyczność listu do Filipian. Czy rzeczywiście jest to autentyczny list, czy no mają takie swoje jakieś zagwozdki. I co ciekawe, potwierdzenie autentyczności tego listu znajdujemy w zupełnie jakby pozachrześcijańskich przekazach. Ale i nie tylko. Na przykład Klemens Rzymski, gdy odwoływał się do listu do Filipian, pisał: patrzcie, umiłowani bracia, jaki przykład nam on, Paweł, pozostawił. Albowiem jeśli Pan uniżył samego siebie w taki sposób, to co każe czynić nam, który dał darmo jarzmo łaski. Ale nie tylko on. Polikarp, o którym może słyszeliście, w swoim liście, który pisze również do Filipian, pisał tak: wspaniały Paweł, który przebywając wśród was w nadziei i z dobrą radą przekazał wam słowo prawdy i który znajdując się w opuszczeniu przekazał wam list, który winniście zgłębiać, by wznosić się i wzrastać w wierze przekazanej wam jako dar. Co ciekawe, te odniesienia możemy znajdować jeszcze w wielu, wielu innych miejscach, ale nie chciałbym wam teraz tym zanudzać. Natomiast odwoływali się również do niego tacy wyśmienici, takie wyśmienite osobistości jak Tertulian, Orygenes, Eusebiusz. Także cały wczesny Kościół całkowicie potwierdza autentyczność tego listu. I tak jak mówiłem, możemy to znaleźć w wielu, wielu, wielu miejscach i w wielu przekazach. Jaki był cel napisania tego listu? Po co właściwie, Paweł pisze ten list? Gdy mówiliśmy w zeszłym tygodniu na temat listu do Galacjan, to wiemy, że Paweł był jakby poruszony sytuacją, która tam się dzieje, więc jego list był odpowiedzią na problemy, które wynikły, na to, że było pewne jakby spory, które spowodowały, że ludzie nie tak naprawdę, ci wcześniej chrześcijanie, nie wiedzieli, mieli pewien mętli w głowie. I Paweł chciał ugruntować ich wiarę. Dlatego pisze list, jest on odpowiedzią i to tak mocno wynika z treści tego listu. List do Filipian jest troszeczkę innym listem. Gdy patrzę na list do Filipian, notabene wybrałem go dlatego, że to był pierwszy jakby fragment Bożego Słowa, który po swoim nawróceniu przeczytałem w całości. Od początku do końca, jakby za jednym razem. Przedtem mi się to właściwie nie zdarzało, ale w ogóle mi się nie zdarzało czytać Biblię, więc dlatego jest dla mnie on takim wyjątkowym i szczególnym fragmentem Bożego Słowa. Dlaczego pisze? Jak wiemy, nie ma tutaj właściwie w tym liście, gdy pamiętacie jego treść, nie ma tutaj jakby wzmianki o jakichś wielkich niepokojach czy czymś, co by mogło spowodować, że musi Paweł odpowiadać na pewne problemy i trudności. Jedyną wzmianką, która tam jest, wprawdzie wspomniana, taka niewielka, to jest spór pomiędzy dwoma kobietami pod koniec tego listu, ale to było między niewiastami. Paweł zwraca na to uwagę i jakby zachęca do tego, aby wróciły do tego, co było wcześniej. Natomiast jakby, jak powiedziałem, nie jest on odpowiedzią na jakieś pojawiające się problemy. Paweł wykorzystuje sytuację troszeczkę. Wykorzystuje sytuację, ażeby mógł napisać ten list, ażeby ten list mógł zostać doręczony. Ponieważ z tego całego mojego przydługiego wstępu i z tego wszystkiego, co jakby też rzutuje na ten list i sytuacji, w której się Paweł znalazł tam w więzieniu, wiemy, że zbór Filipi wysyła mu pomoc finansową, wsparcie. I do tego celu zostaje wyznaczony Epafrodyt, o którym też w tym liście do Filipian Paweł nie omieszkał wspomnieć. Tenże Epafrodyt przybywa do więzienia, w którym był Paweł, i tam w tym więzieniu jest z nim jakiś czas. Tam też ciężko zachorował, tak jak Paweł pisze, tak, że był bliski śmierci. A więc ta choroba była ciężka, ale Bóg zlitował się nad nim i Paweł chce go wysłać tam właśnie do zboru, do Filipii, ale nie wysyła go z pustymi rękoma. Dlatego pisze ten list i chce zwrócić się do Filipian. Jak mówiłem, dla mnie myślą przewodnią tego listu jest słowo radość. I on chce na nowo natknąć ich radością. Chce mówić o radości i mówi o radości, pisząc ten list. Jednocześnie przekazuje im bardzo dużo osobistych informacji i mówi o tym, zachęca, by prowadzili życie godne Ewangelii Chrystusowej. Co ciekawe, czasami niektórzy mówią i przedstawiają list do Filipian jako taki wzorcowy, jako ten, na którym warto najpierw zwrócić uwagę. I dlatego jestem wdzięczny Bogu, że, tak jak powiedziałem, to był pierwszy jakby tekst, który mogłem przeczytać w całości. Chociaż niewiele rozumiałem, miałem więcej pytań niż odpowiedzi, to jestem wdzięczny, że właśnie to był ten fragment, na który Bóg zwrócił moją uwagę. A więc taki był jakby cel i zadanie tego listu. Jest on też oczywiście cudownym dopełnieniem dziejów apostolskich, które jakby mówią troszeczkę więcej, ale też, tak jak powiedziałem, ten wyjątkowe relacje, które łączyły Pawła z Filipianami, powodują, że ten list jest zupełnie inny w swoim odbiorze. To Paweł właśnie w tym liście, przede wszystkim tak bardzo osobiście i to, co mnie bardzo dotyka, mówi o tym, że on bardzo dziękuje Bogu za każdym razem, gdy ich wspomina. Te słowa są takie głębokie, takie osobiste, ale też tak bardzo mówią o tym, co powiedziałem, o tej wyjątkowej relacji. Bardzo dziękuję Bogu za każdym razem, ilekroć was wspominam. I zawsze w modlitwie pamiętam o was i chcę o was pamiętać. I chcę, żeby ta nasza relacja była taka wyjątkowa. To też jakby kolejna lekcja dla mnie. Czy pamiętam o tych, którzy są bliskim mojemu sercu? Zawsze w modlitwach o was wspominam. Czy rzeczywiście mógłbym powiedzieć tak samo? Czy chcę za tym stać? Czy chcę być takim właśnie mężem? Czy chcę być człowiekiem modlitwy, który pamięta o moich przyjaciołach, o moich braciach i siostrach, który ma na to czas, który chce w tym być i za każdym razem dziękuję za was. To jest dla mnie bardzo praktyczna lekcja tego, co Paweł mówi. Nie tylko mówi o tej relacji, ale podkreśla ją w tak niesamowity, wyjątkowy sposób. Czy również w ten sposób mogę myśleć o najbliższych mi osobach, o moich bliskich, o moim zborze, który również jest mi bliski, o braciach, siostrach, o wszystkich, którzy są. Za każdym razem w modlitwach przynoszę to wszystko. Niezwykła lekcja. Za społeczność waszą w Ewangelii, że to wszystko to jest dobre dzieło, które Bóg z was rozpoczął i wiem, że on będzie je kontynuował. Cudowne słowa zapewnienia, które Paweł wysyła do Filipian. I wiemy, że Paweł w tym czasie jest w więzieniu. I myślę, że miałby wiele powodów do narzekań, ale wiemy, że Paweł tego nie czyni. I to już lekcja numer X i Y. Jak często narzekam. Jak często sytuacje powodują, że mam uzasadniony przecież powód do narzekania. Że moje narzekanie ma swoje mocne fundamenty i mam prawo do tego, żeby narzekać. Ale czy na pewno? Paweł, będąc w więzieniu, nie był w żadnym sanatorium, nie skarżył się na złe warunki, które tam panują, nie wysyłał listu do władz, tak jak to dzisiaj niektórzy robią i starają się pokazać swoją trudną sytuację w przytulnej, ciepłej, ogrzewanej celi. Wiemy, że nie takim było to więzienie i nie było to miejsce, w którym Paweł z pewnością mógłby się cieszyć, dlatego że tam był. Ale mimo wszystko on pokazuje zupełnie coś innego. I gdy pisze ten list, on wręcz przeciwnie jest zachęceniem dla tych, którzy są poza murami. On pisze to, aby pokazać, że to wszystko jest po coś, że również to miejsce, w którym się znalazł, dla jednych odrażające, obskurne, bo takim właśnie było, przyczyniło się do jednej niezwykłej rzeczy i to po raz kolejny podkreśla. Przyczyniło się do tego, żeby Ewangelia mogła być głoszona. Bo to, że tam był, to była jedyna możliwość, ażeby ludzie w jego otoczeniu, ci żołnierze, ci, którzy tam byli, zamieszkiwali to miejsce, aby w ogóle mogli usłyszeć Ewangelię. Właśnie. Jak często mam pomysł na wiele rzeczy, mój własny pomysł na wiele rzeczy, miejsca, do których powinienem się udać, być, ażeby właśnie tam i tym ludziom głosić i mówić. A jak bardzo rzadko pytam Boga o Jego zdanie na ten temat, o to, jak on to widzi, gdzie on by mnie chciał, gdzie chciałby mnie użyć. Pamiętam taką pieśń, Panie, użytecznym narzędziem mnie zrób. Jedna ze starszych pieśni. I pieśń jest cudowna, ale jest jedna rzecz w tym wszystkim. Narzędzie nigdy nie posługuje się operatorem. To ten, który operuje, posługuje się narzędziem. Często, bardzo często może i zbyt często chciałbym inaczej. Mam własny pomysł na wiele rzeczy, a tak naprawdę, mimo tego, że wiem, że chciałbym, żeby Bóg mnie użył, to sam jestem w tym przeszkodą. Paweł, będąc w więzieniu, mówi, że to wszystko, że co się stało, posłużyło rozkrzewieniu Ewangelii, tak, że więzy moje stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. No właśnie. Czy to, że moim Panem jest trzykroć święty Bóg, jest znane tym, którzy są wokoło mnie? Czy sytuacje czasami trudne, ciężkie, w których jestem, może na które mógłbym narzekać, czy przyczyniły się temu, ażeby Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać? To jest niezwykła postawa Pawła i niezwykłe zachęcenie może dla tych, którzy tam właśnie w Filipii martwili się o niego. Przecież był bliski ich sercu, przecież wiedzieli, w jakich warunkach jest, a on pisze do nich i nie narzeka. I nie zrzuca na nich swoich problemów, swoich rzeczy, ale wręcz przeciwnie, to on jest dla nich zachęceniem. Bo wie, że to ludzie, którzy stawiają pierwsze kroki w wierze i to on i jego życie ma być dla nich świadectwem, nawet w takim położeniu, w którym jest. Więc może kiedy następny raz przyjdzie nam chęć do narzekania, może warto sobie przypomnieć ten fragment i zadać pytanie, że może to jest sytuacja, którą mam wykorzystać do tego, żeby Ewangelia się rozszerzała, a nie do tego, ażebym miał znowu powód do narzekania. Bo wtedy ci, którzy tam byli, tak jak powiedziałem, mogli nabrać otuchy, mogli usłyszeć dobrą nowinę. List do Filipian to również to niezwykłe pytanie Pawła. Co jest lepsze? Życie czy śmierć? I pamiętam, gdy czytałem to właśnie pierwszy raz, wybaczcie, pomyślałem sobie, no chłop zwariował. Co jest lepsze? Życie czy śmierć? No dla mnie odpowiedź była oczywista w tamtym momencie. No przecież nie będę chciał umierać. No mam 16 lat. Co mi to dało? Przeczytanie tego fragmentu. Nic z tego nie wiem. I jeszcze pytanie. Co lepsze, życie czy śmierć? Ale wiemy, że Paweł nie zostawia z tym pytaniem. On idzie dalej i gdy zaczniemy coraz głębiej wchodzić, rozumieć to, gdy Duch Święty objawi nam te wszystkie prawdy i to, co tak naprawdę było w jego sercu, to pytanie nabiera zupełnie innego sensu. I dopiero wtedy mogę widzieć i zrozumieć, że oczywiście o wiele lepiej, jeżeli jestem własnością Pana, o wiele lepiej było być z Nim, tam, stać przed Bożym tronem, w Bożej obecności, gdzie płynie ciągłe uwielbienie dla Jego majestatu, bo to o wiele lepiej. Miejsce, w którym nie będzie płaczu, bólu łez, ani niczego tego, co znamy tutaj dzisiaj. Czy nie jest to o wiele lepsze? Chyba nikt z was nie zaprzeczy, że o wiele lepiej by tam było być. Ale to dopiero mogę powiedzieć wtedy, gdy będę wiedział, kim jest Jezus Chrystus. Gdy będę znał odpowiedź na to pytanie, czy On jest moim osobistym Zbawicielem, dopiero wtedy będę mógł rozstrzygnąć ten i stanąć w obliczu tego dylematu. Co wybrać, życie czy śmierć? I Paweł mówi, o, to by było o wiele lepsze. Ale z drugiej strony, tu jest ciągle Paweł, który wie, komu zaufał i co tak naprawdę Bogu zawdzięcza. I wie, że są ciągle ci, którzy wokoło potrzebują słyszeć Ewangelię. I mówi, ale ze względu na was, ze względu na tych, którzy jeszcze są, pozostanę przy życiu i będę to robił do dnia, kiedy Bóg mnie do siebie powoła. A wtedy z radością pójdę. A wtedy z radością będę tam, w Bożej obecności. Ale dzisiaj jeszcze ciągle są ludzie, którzy potrzebują słyszeć. Niech twoje życie, niech moje życie będzie godne Ewangelii. Niech twoje życie, niech moje życie będzie odbiciem Bożej chwały. Aby, czy nawet jesteś, czy cię nie ma, czy jesteś obecny, będę wiedział, że stoicie. Tak Paweł mówi do Filipian, ale wierzę, że mówi to również dzisiaj do nas, do każdego z nas. Że ciągle stoicie ugruntowani, że stoicie na tym samym mocnym fundamencie, że nie dajecie się zwieść lada nowinkami, które przychodzą i odchodzą. Ale one są, ciągle się pojawiają, ciągle mamy z czymś nowym do czynienia, ciągle pojawiają się jakieś nowe teorie, nowe filozofie. Niektóre rzeczy powracają ciągle na nowo chcą nas wplątać w rzeczy, które z punktu widzenia zbawienia, troski ludzi nie mają żadnego znaczenia, ale powodują, że zamiast zastanawiać się i rozmawiać o rzeczach ważnych, ciągle chrześcijanie spierają się o to czy o tamto. To powraca. Zobaczcie. Co roku powracają czasami te same zagwozdki, tematy, a czy takie coś, a czy takie, a czy to ważne, czy nieważne, a świat wokół ginie. A ludzie potrzebują słyszeć Ewangelii, a ludzie, ci, którzy są własnością Chrystusa, którzy mówią, że są Chrystusowi, spierają się o coś, co nie ma najmniejszego znaczenia. A Paweł zachęca, stójcie mocno, nie dajcie się zastraszyć, gdyż wam zostało darowane to wszystko, że możecie dla nikogo w niego wierzyć. Ale Paweł mówi, ale również cierpieć. I to już nie jest takie oczywiste. I to już nie zawsze jest coś, co wszystkim się podoba. Bo ile wierzyć, jak najbardziej. Ale znosić cierpienia, to już kosztuje. To cudowny list, niesamowity list, który w wyjątkowy sposób mówi nam o wielu wspaniałościach, o wielu wyjątkowych rzeczach, ale tak jak powiedziałem na wstępie i to, co chciałbym jeszcze raz powtórzyć, gdy czytamy list do Filipian, to dla mnie osobiście bardzo mocno przejawia tutaj i mówi, tak bardzo krzyczy, radość. Radość z tego, że jestem własnością Jezusa Chrystusa, że mam w Nim wszystko, że mam w Nim pełnię, że są ludzie, którzy się o mnie troszczą, o nas troszczą, a my możemy troszczyć się o innych, a my możemy też coś dawać, że są ci, którzy w potrzebie nie opuszczają, ale też jest to dla mnie radość, że mogę też stać razem z nimi, tak jak powiedzieliśmy na początku, w modlitwie, że mogę mieć wspólne myśli. I w wyjątkowy sposób Paweł tutaj zachęca w tym liście do Filipian, ale też przede wszystkim, myślę, zachęca tutaj z nas, samych do tego. I wreszcie, gdy mówi o tej radości, o tym kluczowym wersecie dla mnie, radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się, mówi też nie troszczcie się. Nie troszczcie się o nic. To właśnie tutaj, to właśnie tu, w tym miejscu, w tym liście do Filipian, Paweł po raz kolejny zachęca, nie troszczcie się, ale w modlitwach, w błaganiach, dziękczynieniem, powierzcie wszystko Bogu. Wiecie, jeszcze bardziej to dla mnie przemawia, gdy mam tą świadomość tego, gdzie Paweł się znajduje i w jakich okolicznościach pisze ten list. Co go do tej pory spotkało, przez co przeszedł, a jednak w tym wszystkim mówi, nie troszcz się, Bóg się o ciebie zatroszczył. Bóg wie, czego ci potrzeba. Bóg chce dla ciebie najlepszych rzeczy. I gdy patrzę na Pawła, na jego sytuację, to tym bardziej to do mnie przemawia, wiecie. Łatwo jest mówić wtedy, gdy siedzimy na przykład w spokojnym, cichym miejscu, tak jak dzisiaj tego wieczoru tutaj, gdy mamy wszystko, gdy właściwie niczego nam nie brakuje, gdy możemy w spokoju właściwie myśleć o tym, co jutro, to jeszcze mocniej przemawia. Nie troszcz się, a pokój Boży niech zawładnie tobą i ten pokój będzie strzec twojego serca, twojego umysłu, dlatego że zaufałeś Panu, że Bóg jest twoim Panem, a ty jesteś Jego dzieckiem. W niesamowity sposób Paweł to mówi. Cudowny fragment Bożego Słowa, cudowny list, cudowne słowa. Zachęcam was do tego, jeżeli dzisiaj znajdziecie wieczorem czas, abyście przeczytali go w całości. Jeszcze raz, tak po prostu, tak jakby Paweł pisał do was. Poczujcie się jak Filipianie, jako ci, do których on skierował te słowa. Tak jak powiedziałem, jest taka głębia i taka obfitość Bożego Słowa, że moglibyśmy poświęcić wiele, wiele wykładów na poszczególne jego fragmenty. Ale to, co było moim pragnieniem, to pokazanie tego jako całości, próba ujęcia tego jako całość. Jako listu, w którym Paweł wyraża właśnie radość. Radość z tego, kim jest w Panu, kim jest Jego Bóg, pomimo swojego położenia, tak jak mówiliśmy. I w cudowny sposób pokazuje nam życie dla Chrystusa jako zysk, jako to, że mamy w Nim wszystko, a bez Niego nie mamy nic, że Chrystus tak naprawdę jest życiem, że mamy w Nim być, ale też nasze życie ma być godne Ewangelii, aby przez nasze życie, przez nasze czyny, przez to, jak żyjemy, ta Ewangelia mogła przemawiać do innych. Abyśmy również też pamiętali o tych, którzy są naszymi współpracownikami, bo właśnie tu w tym liście on wspomina o tym, który mówiłem wcześniej, czyli Epafrodycie i o Tymoteuszu i przedstawia ich w cudowny sposób, pokazuje o tym. Ale tu też również mówi o tym, że niezwykle ważne jest, aby współpracować na rzecz Ewangelii, aby to słowo, pomimo czasami złych okoliczności, mogło się rozprzestrzeniać tam, gdzie jesteśmy. I wreszcie to, co jest cudowne, pokazuje nam Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, tego, który przyszedł. I pokazuje nam obraz naszego Pana w cudowny sposób, abyśmy przede wszystkim byli takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie. A wiemy, że to był On był tym, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się przy tym, ale przyszedł na ziemię, stał się prawdziwym człowiekiem, a następnie przyjął postać sługi, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, jak Paweł pisze właśnie w tym miejscu, do śmierci krzyżowej. I dlatego właśnie, ze względu na to posłuszeństwo, Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, aby na to imię kiedyś zegnął się wszelkie kolano, wyznając, że Jezus jest Panem. Amen. Amen.